aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież zmodyfikował watykańskie prawo. Surowiej będą karane przestępstwa przeciw dzieciom oraz kradzież zastrzeżonych dokumentów. Zniesiono jednak karę dożywocia. Ojciec Święty wziął udział w posiedzeniu Komisji do Spraw Reformy Banku Watykańskiego. Franciszek mianował następcę arcybiskupa Bezaka w Trnawie na Słowacji. 11 lipca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Watykan uaktualnił i doprecyzował swoje prawodawstwo. Obowiązywać ono będzie odtąd nie tylko na terenie państwa watykańskiego, ale również we wszystkich instytucjach Stolicy Apostolskiej. Przewidziano m.in. surowsze kary za wykroczenia przeciw dzieciom oraz za wykradanie zastrzeżonych dokumentów. Ta ostatnia kwestia najbardziej interesowała dziennikarzy na prezentacji nowych norm prawnych. Profesor Giuseppe Dalla Torre, prezes Sądu Watykańskiego, przyznał, że na tych zmianach zaciążyła niedawna sprawa papieskiego kamerdynera.
Za nielegalne przywłaszczenie bądź ujawnienie zastrzeżonych wiadomości czy dokumentów przewiduje się karę od 6 do 2 lat więzienia. Jeśli wiadomości lub dokumenty dotyczą istotnych interesów lub relacji dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej czy Państwa Watykańskiego, stosuje się karę od 4 do 8 lat więzienia.
Zatwierdzone dziś przez papieża zmiany dostosowują watykańskie prawodawstwo do nowych potrzeb i międzynarodowych konwencji ratyfikowanych przez Stolicę Apostolską. Dlatego znalazły się w nim na przykład zapisy o karaniu zbrodni przeciw ludzkości, ludobójstwa, segregacji rasowej czy tortur. Zniesiono też karę dożywocia. Profesor Dalla Torre zapowiedział również, że na jesieni wprowadzone zostaną kolejne korekty mające na celu skuteczniejszą walkę z praniem brudnych pieniędzy. Odbyło się pierwsze posiedzenie Papieskiej Komisji do Spraw Instytutu Dzieł Religijnych IOR, czyli Banku Watykańskiego. Posiedzenie odbyło się w poszerzonym gronie. Obecni byli bowiem również nowy prezes IOR, Ernst von Freiberg, oraz mianowany niedawno przez papieża prałat banku, ksiądz Battista Ricca. Na pierwszym posiedzeniu pojawił się również sam Ojciec Święty. Było to o tyle łatwe, że komisja obradowała w domu Świętej Marty, czyli aktualnej rezydencji papieża. Przypomnijmy, że komisję tę Franciszek powołał 2 tygodnie temu celem zebrania wiarygodnych informacji na temat banku oraz jego reorganizacji. Franciszek mianował następcę odwołanego przed rokiem arcybiskupa Roberta Bezaka, metropolity Trnawy na Słowacji. Został nim biskup Jan Orsoch, dotychczasowy administrator apostolski w tej diecezji. Ma on 60 lat, od 2008 roku był w Trnawie biskupem pomocniczym. Jego poprzednik, cieszący się dużą popularnością arcybiskup Robert Bezak, został odwołany z urzędu przed rokiem, a powody tej decyzji nie zostały ujawnione. Wywołało to spore zamieszanie w słowackim kościele i stało się okazją do różnych domysłów. Sugerowano, że Benedykt XVI nie był należycie poinformowany. Dzisiejszą nominacją papież Franciszek ostatecznie zamknął tę sprawę, choć powody odwołania arcybiskupa Bezaka wciąż pozostają nieznane. Choć do rozpoczęcia Światowych Dni Młodzieży w Rio pozostało jeszcze 11 dni, mają już one na swym koncie pierwszy rekord. I to za sprawą dziennikarzy.
Na poprzednim spotkaniu młodzieży w Madrycie dziennikarzy było niespełna 5 tysięcy. Tymczasem w Rio de Janeiro akredytowało się już 5,5 tysiąca przedstawicieli mediów, w tym 2 tysiące spoza Brazylii. Już teraz wiadomo, że liczba ta będzie rosnąć. Papież Franciszek wciąż bowiem przykuwa uwagę mediów. A wizyta w Brazylii to nie tylko wielkie spotkanie z młodzieżą, ale również pierwsza zagraniczna podróż tego pontyfikatu. Niektórzy dziennikarze już przybyli do Rio, śledzą ostatnie przygotowania i pracę tysięcy wolontariuszy. Bliskie już rozpoczęcie Światowych Dni Młodzieży zapowiedziało przybycie do Rio emblematów tego wielkiego spotkania, czyli krzyża i ikony, które peregrynowały po wszystkich brazylijskich diecezjach.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Wydaje się, że ojcowie soborowi w czasie Vaticanum Secundum przeczuwali zagrożenia, jakie będą czyhały na rodzinę w XXI wieku. Swoje obserwacje i wskazówki dla Kościoła zawarli m.in. w konstytucji Gaudium et Spes. Jak je rozumieć dzisiaj? O tym z ojcem Mirosławem Pilśniakiem, dominikaninem, rozmawia Monika Florek-Mostowska. Audycja została przygotowana przez rozgłośnię Archidiecezji Warszawsko-Praskiej Radio Warszawa. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Zajrzymy do Konstytucji Soboru Watykańskiego II, Gaudium et Spes. Rozdział 47 jest poświęcony małżeństwu i rodzinie. Pod takim hasłem małżeństwo i rodzina w świecie dzisiejszym. Jakby ojciec miał zdefiniować rodzinę w dzisiejszym świecie, to co ojciec by powiedział?
Patrząc na taką dyskusję publiczną na temat rodziny, to wydaje się, że rodzina jest traktowana jako takie trochę prywatne hobby rodziców, że oni sobie zakładają rodzinę, żeby mieć przyjemne miejsce domowe, w którym miło spędzają czas i że to jest taka sprawa, która w gruncie rzeczy jakby wynika z ich potrzeb. Jeżeli ktoś ma inne potrzeby, to sobie je realizuje równie dobrze i owocnie. Właśnie w tym dyskursie publicznym nie widać jakby docenienia wartości tego, czym jest rodzina dla tych osób i dla nas wszystkich. Tak jak pani przedstawiła mnie, że jestem z Fundacji Stopociech i tam spotykam rodziców, którzy naprawdę pracują na to, żeby być dobrymi rodzicami, lepszymi rodzicami, żeby to powołanie do rodziny, czy ta rola, którą przyjęli na siebie, żeby ona była dla nich samych owocna i dla dzieci. I z punktu widzenia takiego jakby wartości tego sposobu życia, tego powołania, można powiedzieć, że rodzina jest miejscem, w którym człowiek osiąga naprawdę niesłychany poziom wrażliwości, takich umiejętności wczucia się w drugiego, czyli rozwija się w nim, no powiedzmy wprost, miłość, której się próbujemy jakoś uczyć. To jest takie miejsce, gdzie ta miłość jest taka namacalna, tak bardzo konkretna. A zarazem z punktu widzenia społecznego jest to skarb, istnienie takich rodzin, które są trwałe, zaangażowane w życie rodzinne, które są, mają te więzi mocne, bo to w zasadzie decyduje o tak zwanym zdrowiu społecznym, czyli w takiej społeczności, gdzie jest wiele rodzin, które potrafią jakoś wypełnić to swoje zadanie, jest mniej chorób, mniej przestępstw, więcej optymizmu społecznego, no, to znaczy masę takich wartości, które poszukujemy, a które one rodzą się w gruncie rzeczy dzięki tej miłości, która wyrasta z rodziny.
A można powiedzieć, że w rodzinach chrześcijańskich, czyli w takich, które wyznają naukę Jezusa Chrystusa, są blisko Jezusa Chrystusa, te więzi rodzinne są na głębszym poziomie?
Na ogół takie głębsze zaangażowanie w życie wiarą owocuje bardziej poważnym traktowaniem życia rodzinnego. To znaczy takich wyborów, które służą rodzinie. Właśnie czy spędzić czas sam, zagłębić się w jakieś tam gry takie techniczne, czy na przykład w grę planszową. I te wybory rodzin, które są zaangażowane religijne, na ogół jakoś się ogniskują wśród docenienia wartości życia rodzinnego. Więc patrząc nawet z punktu widzenia uczestników tych naszych zajęć w Fundacji Stopociech, to z takim zdziwieniem odkrywam, jak rodzice, którzy przychodzą nauczyć się czegoś, tam przeróżnych umiejętności wychowawczych, okazuje się takim przy bliższym poznaniu, że to są osoby, które także bardzo poważnie traktują swoją wiarę. Więc jedno z drugim zasadniczo idzie w parze, chociaż tak jakby nie bądźmy tacy hura optymistami, to idzie w parze wśród tych rodziców, dla których wiara ma jakiś związek ze sposobem życia. Bo jest też coś takiego jak wiara deklarowana, prawda? Przynależność do Kościoła. Chodzę. Czy no, jestem katolikiem, to jestem ochrzczony, to ten poziom deklaracji, on jeszcze nie wpływa na sposób postępowania. Ale dla bardzo wielu ludzi się łączy wiara ze sposobem życia i tutaj już owoce są bardzo wyraźne.
Czy w Ojca Odczuciu dokumenty Soboru Watykańskiego II, chociażby takie jak ten fragment Konstytucji Gaudium et Spes, wpłynął pozytywnie na życie rodziny, życie małżeństwa?
Tak całkiem szczerze powiem, że myślę, że niestety nie. No dokumenty nie zmieniają rzeczywistości. Ale to, że w nauce Kościoła mamy taką zachętę i taką aprobatę, afirmację życia rodzinnego, docenienia wartości, że możemy jakby się też tym dzielić, no to jak na przykład teraz opowiadamy o tym, myślę, że to dla rodziców, którzy w danym momencie tkwią w detalach, w problemach dnia dzisiejszego. Taka ogromna zachęta do tego, że ta droga, którą idą, że ona jest naprawdę z gruntu chrześcijańska, że ona też przynosi owoce też w takiej skali społecznej, to przekonanie o wartości życia, ono daje siły. Że dlatego czerpanie z takich dokumentów, nawet jeżeli ktoś to zrobi dla nas i nam zwyczajnie o tym opowie, to jest coś wartościowego.
A co ojciec jako duszpasterz znajduje w dokumentach Soboru Watykańskiego II, w dokumentach Kościoła, co ojca przynagla do tego, żeby pracować z rodziną?
Trudno mi powiedzieć, które to impulsy były takie, które mnie popchnęły w tą stronę, ale powiem tak, że bez lęku, znając naprawdę bardzo wiele rodzin. Ja jestem w takim ruchu spotkania małżeńskie od ponad 20 lat. Tam spotykam małżeństwa, które bardzo poważnie pracują nad wzajemną relacją, budując dialog małżeński. Jako duszpasterz mogę bez lęku powiedzieć, że ta taka perspektywa chrześcijańska życia rodzinnego, ona jest czymś z gruntu nowoczesnym. Jeżeli dzisiaj w świecie mamy nieco większą świadomość taką ekologiczną, że potrzeba ochrony takich zasobów naturalnych, świata, ziemi, przyrody, środowiska ludzkiego, no to można powiedzieć, że Kościół pokazuje, że tym najważniejszym zasobem naturalnym jest miłość, która się rodzi w takich bliskich relacjach ludzkich. I że Kościół tutaj pokazując wartość rodziny jest ewidentnie w awangardzie światowej, takiej jakby wpatrzenia się w takim, powiedzmy jakimś takim technicznym terminem, ekologię relacji ludzkich. Czyli w taką wrażliwość na punkcie tego, kim człowiek jest, kim on jest w naturze, w istocie, jak ochronić tą wartość, która jest mu dana przez Boga. Ale jakby w języku ekologii nie powiemy, tylko powiemy w naturze człowieka. No tak, to przecież naturę ludzką też Bóg stworzył.
Jan Paweł II porównywał rodzinę do Trójcy Świętej, że relacje rodzinne mają być na wzór relacji między Trójcą Świętą. Jak to możliwe?
Małżeństwo sakramentalne to są osoby, które zostały włączone w nurt miłości Trójcy Świętej. W tym sensie to jest coś podobnego. Podobnego, bo żyje tym samym życiem. Życiem miłości, której nie tworzy człowiek, tylko której zaczerpnął i którą przekazuje. I w tym sensie ten obraz, czy jakby prawda o Trójcy Świętej jest bliska, realizuje się tutaj na ziemi.
Ojcowie soborowie piszą tak. Słowo Boże wielokrotnie wzywa narzeczonych i małżonków, aby żywili i umacniali narzeczeństwo czystą, a małżeństwo niepodzielną miłością. To piękne słowa. Co one mogą oznaczać? Jaką treść niosą człowiekowi współczesnemu na początku XXI wieku, 50 lat po Soborze Watykańskim II?
Ja bym uchwycił się w tym miejscu tego pierwszego tutaj słowa. Słowo. Słowo Boże, Bóg wyraża się jakoś, przychodząc do nas. Wyraził się w pełni, przychodząc jako człowiek. I myślę, że małżeństwo powołane do więzi miłości to jest takie miejsce, w którym osoby zaproszone są do jakiegoś bardzo prawdziwego i głębokiego dialogu. I zdolność do prowadzenia dialogu, do wyrażania się, siebie, swojej osoby poprzez słowa. Słowo, które łączy, to znaczy dialog. Dialog narzeczonych, dialog osób, które się poznają na etapie budowania związków. dialog małżeński, dialog, w którym przybliżają się do poznania. Kim jestem dla ciebie dzisiaj? Kim jesteś dla mnie dzisiaj? Myślę, że właśnie ta relacja osób, które chcą być dla siebie najbliższe, które zadają sobie masę pytań. Przez pytanie, czy mnie kochasz, w gruncie rzeczy nie pytamy, nie czekamy na odpowiedź tak, przecież mówiłem i tyle, tylko jakby pytamy, jak dzisiaj wyraża się twoja miłość, kim jesteś dzisiaj dla mnie. I myślę, że jakoś ta rzeczywistość spotkania osób, dialogu, to jest realizacja Słowa Bożego tutaj na ziemi. Miłość małżeńska, która wyraża się przez dialog słów, dialog gestów, postaw, wierności tej postawy, która jest chyba najbardziej potrzebna i taka pożądana właśnie w takim dzisiejszym świecie, który trochę przestał rozumieć słowo wierność.
Tyle wspaniałych słów padło i na Soborze Watykańskim II i w Kościele pada na temat miłości małżeńskiej, ale jednak żyjemy w takich czasach, kiedy coraz więcej małżeństw także wśród chrześcijan się rozpada. Gdzie ojciec upatruje przyczynę tego stanu rzeczy?
To jest fakt i to jest problem oczywiście, ale jesteśmy w takim czasie, który naprawdę nie sprzyja. To znaczy jakby zasada wierności, wytrwania, walki o jakieś wartości nie jest poważana. Bardziej jest jakby promocja takiego zadbania o siebie, zrobienia czegoś dla siebie, ochronienia siebie. Ma to jakieś tam swoje uzasadnienia, ale ważne, żeby to nie był wyłączny program naszego życia. Czyli trochę nie ma klimatu społecznego dla trwałych związków, nie ma klimatu społecznego dla wierności, ona jest wręcz wyśmiewana, traktowana jakoś postawa sztywna, nieautentyczna, postawa otwarcia na wszystkie możliwe warianty życiowe, traktowana jest jakby z większą uwagą. I dlatego jakby obronienie wartości wierności i miłości, wyłączności związku, ona jest pewnie trudniejsza niż kiedykolwiek. Jesteśmy też w czasie, który no niestety jest czasem ogromnej słabości psychicznej. Osoby, które dzisiaj zawierają małżeństwa, bardzo często są to osoby, których rodzice już przeszli przez jakąś katastrofę życiową. To są osoby rodziców z rodzin rozbitych, to są osoby, których rodzice są uzależnieni, którzy przeżyli jakąś porażkę życiową. Ona zawsze rzutuje na to, co się dzieje z dziećmi i ona niestety owocuje taką słabością psychiczną osób, które dzisiaj wchodzą w życie rodzinne. Myślę, że jeszcze jest masę czynników, które powodują to, że dzisiaj wielokrotnie małżeństwa, które się rozpadają, jak po głębszym zbadaniu całej sytuacji, okazuje się, że osoby zawierają małżeństwa, ale nie były zdolne jakby wejść faktycznie w tą głębię więzi, która jest konieczna. Nie były zdolne zbudować związku małżeńskiego. No, musimy sobie stawiać pytanie, czy można coś zrobić, żeby pomóc, żeby wzmocnić osoby, które mają zawierać małżeństwa. Kościół podkreśla, że wszystkie instytucje społeczne, które powoływane są dla dobra społecznego, że one powinny w swojej perspektywie bardzo świadomie wspierać i troszczyć się i pomagać temu, żeby w społeczności mogły funkcjonować, żyć w sposób jakiś bezpieczny, otoczony troską rodziny.
O rodzinie w świetle konstytucji Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II z ojcem Mirosławem Pilśniakiem, dominikaninem, rozmawiała Monika Florek-Mostowska. Audycja została przygotowana przez rozgłośnię Archidiecezji Warszawsko-Praskiej, Radio Warszawa. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.